W studiu Radia Kraków już pani Swietłana Syczewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Olena Naumowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Swietłana pracuje w Szkole Podstawowej nr 92 w Krakowie, a pani Olena w Szkole Podstawowej nr 22. Rozmawiać będziemy dzisiaj o asystencji międzykulturowej. Stowarzyszenie Asystentów Międzykulturowych To Ma Sens powstało w 2022 roku. Kim jest asystent międzykulturowy? Na czym polega jego praca, pani Oleno?
Dzień dobry. Asystent międzykulturowy w szkole to jest taka osoba, która najpierw wspiera osoby, dzieciaki z doświadczeniem migracji. Dzieciaki, które przyszły do polskiej szkoły bez znania języka, bez rozumienia, co się dzieje wokół nich, bez żadnego kontaktu może z polską kulturą, z polską rzeczywistością przed przyjazd do kraju. Polska jest takim krajem, który jest w środku Europy, znaczy przyjmuje do siebie dużo osób z innych kultur. W naszej szkole na przykład mamy nie tylko dzieci z Ukrainy, które przyjechali większością po wybuchu wojny w tym kraju. Są dzieci z Białorusi, z Wietnamu, z Meksyka, z Azerbejdżanu. Znaczy to jest taka multikulturowa społeczność. I akurat w mojej szkole, w której pracuję, Szkoła Podstawowa 22, asystent międzykulturowy pracuje już dawno, dawno temu. Znaczy jeszcze przed wybuchem wojny. Było tak, że pani pracowała z jedynym dzieckiem z doświadczeniem migracji.
Znaczy, to było dziecko skąd?
To było akurat dziecko z Ukrainy, które przyjechało może tak w roku teraz 15, 13, jeszcze tak coś. I dzięki temu, że Urząd Miasta daje taką możliwość zatrudnienia asystenta dla takiej osoby, szkoła się skorzystała i ja wiem, że była taka osoba. Znaczy była tylko dla kilkoro uczniów.
Wasza praca to głównie praca pedagogiczna?
Raczej może i nie. Praca wspierająca, praca, która polega na tym, żeby ułatwić komunikację i rozumienie pomiędzy nauczycielami i uczniem, pomiędzy rodzicami i wymaganiami ze szkoły. Znaczy ten start, który jest ciężki po prostu, nowe środowisko, nowe wyzwanie, no i obecność osoby, która jest w szkole, na której możesz ufać, która jest akurat dla ciebie, dla twoich potrzeb, żeby skomunikować się, żeby coś znaczy po prostu to jest wspieranie. Najpierw dziecka, ale i rodziców, i nauczycieli też. Znaczy taka integracja.
Czy asystenci pojawiają się też w innych placówkach, instytucjach? Bo osoby dorosłe przecież też potrzebują takiego wsparcia w momencie, kiedy trafiają do państwa, kraju, gdzie nie mówi się jego językiem, a on się dopiero uczy.
Asystent międzykulturowy teraz pojawił się ten zapis w prawie oświatowym od 1 września 2024 roku. To jest odrębny zawód i w styczniu dopiero powstał opis tego zawodu oficjalnie. I asystent międzykulturowy zatrudniony na przykład przez jakieś stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, no to są praktyki i w Urzędzie Miasta. Wiemy, że projekty niektóre, z którymi współpracują asystenci międzykulturowe w takich instytucjach państwowych. Natomiast większość potrzeb oczywiście to jest w placówkach oświatowych, bo dzieci, które przybywają z zagranicy, to potrzebują najwięcej tego wsparcia na start zawsze. I jeżeli chodzi o te wsparcie, tak jak wspominała moja koleżanka przed chwilą, to również bardzo ważna jest ta rola asystenta we współpracy ze środowiskiem szkolnym, ze środowiskiem tym przyjmującym, z tymi dziećmi polskimi, do których przychodzi dziecko z innego kraju, w innym języku mówiące, też potrzebują ogrom wsparcia.
Ze strony
asystenta też. Bo budując relacje z tymi dziećmi przyjmującymi, pokazując, że jesteśmy również pomocni dla nich, bo dla nich to też sytuacja trudna, to daje bardzo dobre efekty i może jakby pomaga odczuć, że ta inność nie jest taka straszna wcale, że to może być ciekawe, że można jakoś no, korzystać z tego, wzbogacić się nawzajem.
Przypuszczam,
ja w tym pomaga.
Że dzieciom ukraińskim łatwo jest nauczyć się polskiego, bo te nasze języki są jednak do siebie bardzo podobne. Tylko, no właśnie, czy łatwiej jest zintegrować się i w ogóle czy ta integracja jest potrzebna? Czy łatwiej się zintegrować, kiedy przychodzi jedno dziecko do klasy, czy kiedy tych dzieci w klasie na przykład ukraińskich jest więcej? Czy wtedy nie ma ryzyka, że one stworzą sobie swoje, nie chcę używać słowa getto, bo to jest słowo nacechowane bardzo pejoratywnie, ale stworzą sobie własną grupkę i nie będą odczuwały potrzeby ani chęci integrowania się z grupą?
Ja tak zastanawiam się nad pytaniem. Z jednej strony naprawdę dla dzieci ukraińskich język polski nie jest aż takim dużym wyzwaniem. Znaczy, jeżeli dziecko przyjechało z takiego powodu pracy rodziców lub jakieś takie dobrowolne jakieś migracje, doświadczenie pokazuje, że to dziecko już na drugi rok, może trzeci, integruje się ze społeczeństwem, uczy się języka, pokazuje bardzo dobre wyniki, jeżeli jest zdolnym w nauce. Odnośnie uczniów, którzy przyjechali po wojnie, no jest takie moje wrażenie, może to ja tak odczuwam, że nauczenie się języka po prostu jest zablokowane. Znaczy, ten powód, z którego oni przyjechali, znaczy ta droga i to,
trauma wojenna.
Ta trauma wojenna, ona daje, skutkuje tym, że integracja i szkoła i nauka w nowym mieście w ogóle nie jest na pierwszym miejscu. I czasem tak bywa, że na początku wojny to było tak bardzo mocno widoczne, że w ogóle dzieci nie były przygotowane do czegoś nowego. Teraz są tacy, którzy i po 3 latach jeszcze nie ogarniając swoje życie, nie ogarniając swoje życie w nowych warunkach, w nowej rzeczywistości i do tych czasów nie mogą się pogodzić, że są wycofani z czegoś swojego, znaczy izolowani, wyjechali i gdzieś na nowym miejscu oni muszą.
I dlatego potrzebują tej grupy własnej?
I dlatego może budują te własne grupy, bo ta własna grupa jest tym otoczeniem swoim, w którym żyjesz swoje młode lata tak, jakby żył tam u siebie w domu. To jest takie moje wrażenie. Ja jeszcze po wybuchu wojny pracowałam przez 1 rok w pierwszym liceum. Akurat była grupa takich nastolatków, uczniów w wieku 15, 16, 17 lat. Byłam przez cały rok zatrudniona jako asystent międzykulturowy, żeby po prostu rozumieć, o co chodzi, żeby wspierać tych dzieciaków. Taka, pedagog współorganizujący, taka rola moja była, bo to byli uczniowie, którzy przyjechali przed swoją maturą. Mm. I oni się znaleźli w nowym miejscu i akurat przez cały rok oni chodzili do liceum, żeby zostać i zdawać matury, a tylko dlatego, żeby po prostu być w otoczeniu rówieśników, być w otoczeniu polskiego systemu edukacyjnego, żeby tak powoli zintegrować się, bo później pójdą na studia i już oni byli mniej więcej przygotowani do studiów.
Wrócimy do tego wątku za kilka minut. Wracamy do rozmowy o asystencji międzykulturowej w studiu Radia Kraków pani Swietłana Syczewska, pracująca w szkole podstawowej nr 92 w Krakowie i pani Olena Naumowa ze szkoły podstawowej nr 22 także w Krakowie. Wydawałoby się, że jeżeli ktoś ucieka przed wojną i trafia do innego kraju, gdzie jest bezpiecznie, gdzie otrzymuje wsparcie, gdzie może dziecko znowu chodzić do szkoły, to tym bardziej będzie doceniać tę sytuację. A okazuje się, że to tak nie działa psychika ludzka i psychika młodego człowieka. Pani Swietłano, pani zaczęła mówić już o tym.
Właśnie było pytanie o tym, że dlaczego często obserwujemy w szkołach dzieci ukraińskie, które trzymają się oddzielnie grupką i nie chcą, odnoszą wrażenie inne osoby, że nie chcą się integrować. Więc moim zdaniem, z moich obserwacji, bo pracuję już 6 lat jako asystentka międzykulturowa i mam porównania dzieci przed wojną i po wojnie, że większość dzieci, o którym mówimy, które słabo się integrują i trzymają się tak na uboczu, to dzieci, które przybywają w tym momencie od początku tej wojny, od początku ich wymuszonej migracji, tutaj uchodźstwa, w trybie takim przetrwania. Cały czas, jak rozmawiamy, oni czekają, że to już ostatni rok, że po tym roku szkolnym wracam na Ukrainę, o ile mają gdzie wrócić. Przeważnie to te dzieci, którym zostały tam niezburzone tam budynki albo mieszkania, mają gdzie wrócić, natomiast tam jest niebezpiecznie. Oni czekają na to. Dlatego tak zbytnio nie mają tej motywacji do tego, żeby się integrować, żeby może osiągnąć jakieś sukcesy. I właśnie tutaj też rolą asystenta, ogromną uważam, jest to, żeby pokazać im perspektywy, żeby pokazać im plusy tej edukacji tutaj w Polsce, plusy tego przebywania, że warto korzystać, że może wzbogacić swój język, może rozważyć ścieżkę edukacji szkoły średniej, wyższej, żeby zdobyć po prostu to wykształcenie dobre, z którym zawsze za dobrych, jeżeli ta wojna się skończy, możesz wrócić i pracować na swój kraj, ale mając już fajne kompetencje zdobyte w kraju europejskim.
A poza tym też można wykorzystać później te kontakty w tym kraju, w którym się nabyło tych kompetencji do swojej pracy.
Dokładnie tak. I warto o tym rozmawiać. I warto tym dzieciom zwracać na to uwagę, pokazywać te dobre strony i te plusy tej sytuacji, w której oni są.
Szkoły doceniają waszą pracę? Czujecie się potrzebne w szkole?
Absolutnie. Tak. Doceniamy i może mamy szczęście, ale mi się wydaje, że to jest, jeżeli pracujesz, budujesz, próbujesz pomóc temu dziecku, które przyszło do szkoły, dzieciom, przeważnie to duże grupy, nawiązujesz bardzo dobrą współpracę z każdym pracownikiem szkoły. Jesteśmy nie tylko z gronem pedagogicznym, bardzo ściśle współpracujemy, współpracujemy z administracją szkoły, z panią każdą woźną i zazwyczaj to dobre relacje, bo my wszyscy pracujemy na dobro dzieci, na to, żeby unikać jakichś nieporozumień, konfliktów mam dobre doświadczenie.
A z której strony, ze strony polskich dzieci czy ukraińskich dzieci jest więcej obaw i rezerw?
A to różnie. To różnie. Przecież zawsze to zależy od dziecka. Zawsze to zależy od konkretnej grupy, oddziału, do którego to dziecko trafia. Na pewno też od wieku. Bo to młodsze dzieciaczki, które przychodzą do klasy pierwszej, drugiej, to bardzo łatwo, bardzo szczere, otwarte serduszka i bardzo łatwo dzieci wchodzą. I bardzo szybko integrują się
Czyli te rezerwy później się pojawiają?
Tak, no u nastolatkowie, no to wiadomo, mają stereotypy, obawy, jakieś te bunty i różne rzeczy, ale asystent w stanie wychwycić na samym początku, że nawet jakieś spojrzenie nie takie, albo jakiś dowcip, który można od razu zgłosić i porozmawiać z wychowawcą, z tym dzieckiem, żeby zapobiec tym takim większym sytuacjom konfliktowym. Jesteśmy w stanie.
Najtrudniejsze sytuacje, z jakimi miałyście do czynienia? Oczywiście bez wymieniania imion i nazwisk. Zdarzyły wam się takie przypadki, w których myślałyście, że może ci nie dać rady?
No chyba tak zdarza się czasem, że nie możesz zmotywować ucznia. Brak motywacji. I ten brak motywacji czasem tak długo trwa i myślę, że jeszcze tak, pół roku, jeszcze damy jemu czas. Ale widzisz, że nie potrafisz. Znaczy ten brak motywacji. Tak
właśnie, że nie chcą się uczyć, nie chcą się angażować w tę szkołę?
Tak. Kiedy dziecko, nie wiesz dlaczego, bo nie wiesz całej historii życiowej i rodzinnej i jego tak w serca po prostu nie wiesz, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego on jest na tyle zdemotywowany, nie chce mu się nic. I właśnie ta niechęć, ta demotywacja to jest ta przyczyna, dlaczego się nie integrują, dlaczego się nie chcą nowych kolegów, koleżanek, dlaczego nie chcą się uczyć, czytać lektur, w ogóle mówić, pisać. To jest ta mnie się nie chce, a przyczyna tego mnie się nie chce, każdy chyba ma swoje coś w domu swoim. No i na tym polega nasza praca, że jeżeli widzisz, wyłapujesz takich dzieci, no próbować. Nie zawsze ci się uda. Nie jesteś Bogiem. Nie jesteś w stanie zmienić na plus to, co z dużym minusem. Przyjechała z takim minusem. Ale uważam, że moja obecność w szkole jest taka dorosła osoba, spokojna, stabilna dorosła osoba, która jest obok dziecka. I to jest już taka dobra rola, którą ja wykonuję na co dzień, że dzieci znają, że jestem w szkole, mogą się zgłosić, ja wszystko widzę, wszystko obserwuję, nie krytykuję, jestem przygotowana na rozmowy, mam chęć przyjść, pomóc. No i to już taka, ta moja rola.
Właśnie. A te rozmowy odbywają się po polsku czy po ukraińsku?
Z dziećmi w języku, którym oni mówią. Czasem to będzie i nawet język rosyjski, bo dziecko czasem w Latwii, dziecko przyjeżdża czasem z takich obszarów lub z takiego miasta, gdzie się mówi, z rodziny, która się mówi, gdzie się mówi po rosyjsku. Chociaż dzieci w Latwii przychodzą w język ukraiński i czasem z rodzicem rozmawiam po rosyjsku, a z dzieckiem już po ukraińsku.
Znaczy. A czy teraz po wybuchu tej wojny pełnoskalowej wśród Ukraińców, tych rosyjskojęzycznych, zrodziła się taka potrzeba mówienia jednak po ukraińsku?
Tak. Ja to obserwuję, kiedy przyjeżdżam na Ukrainę, bo dość często jeżdżę do Kijowa. No i moja wizja zmian językowych jest tak widoczna, znaczy, że po prostu młodzi osoby starają się mówić w języku ukraińskim. To też jest taki proces trwały i też jest taki ważny chyba dla naszego społeczeństwa, żeby w jakiś sposób odróżnić się od tego, co nas atakuje. No i z dziećmi w szkole też staramy się mówić po ukraińsku i te rozmowy, no tak, kiedy jeden na jeden, to rozmawiamy w swoim języku.
Wrócimy do naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy o asystencji międzykulturowej w Studio Radia Kraków. Goście pani Swietłana Syczewska ze Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie i pani Olena Naumowa ze Szkoły Podstawowej nr 22. Dziewczynki czy chłopcy, kto sobie łatwiej radzi z, no, w tych warunkach nowych polskich w przypadku wymuszonej emigracji?
W moim odczuciu to nie ma różnicy. Nie ma różnicy między reakcją albo adaptacją chłopców a dziewczynek. To przede wszystkim zależy od takiego typu osobowości tego dziecka, bo są dzieci bardziej otwarci, są zamknięci. Większość dzieci niestety, z którymi mamy do czynienia, to mają głębokie psychologiczne problemy, mi się wydaje, że na pograniczne i psychiatryczne. Potrzebują wsparcia, bo to dzieci wojny z traumą i różnego rodzaju lękami. Więc tutaj płeć, mi się wydaje, nie ma żadnego znaczenia.
A czy to nie jest czasami tak, że cała rodzina jest tak głęboko straumatyzowana, że trudno oczekiwać, żeby dziecko radziło sobie dobrze, jeżeli cała rodzina doświadczyła?
Oczywiście, że tak. Nieraz po takich dłużej, czym dłużej pracujemy z tą rodziną, z tym dzieckiem, dowiadujemy się takich szczegółów w ich życiu, że czasami nie da się samemu z tym poradzić, z tą informacją, że jak w trudnej sytuacji te dzieci nieraz i te rodziny i te historie, to po prostu mi się wydaje, że człowiek w ogóle jak trwa, jak może wytrwać w tej sytuacji, w której teraz się znajduje. Ale jestem dumna, że udaje się.
Obydwie panie przyjechały do Polski dlatego, że chciały tu przyjechać, nie dlatego, że was tu wojna wypchnęła. To jest łatwiejsze i chyba przyjemniejsze też później to integrowanie się, uczenie języka. Człowiek, to o czym wcześniej pani Olena mówiła, że wtedy zdecydowanie łatwiej uczy się języka, jeżeli człowiek ma motywację, bo chciał tu być.
No tak, tak. No właśnie nasze doświadczenia, doświadczenia moich dzieci własnych, żadnych problemów w szkole nie było, ponieważ przyjechaliśmy całą rodziną i takie było to...
W którym roku?
W roku 18. z powodu pracy i dzieciaki były takie zaopiekowane z mojej strony. Ja nie musiała od razu iść do pracy. Praca męża wystarczała, żeby ja jako matka opiekowała się swoimi dziećmi. I ich życie, ich start w polskiej szkole był po prostu łatwiej, spokojniejszy. I moim zdaniem to bardzo ważne. Znaczy ja dlatego ze swojego doświadczenia rozumiem, jak jest trudno innym osobom. I moje doświadczenie w żaden sposób ja nie mogę przekładać na ich doświadczenie, bo są to różne
sytuacje.
Tak.
A jak to było w pani przypadku, pani Swietłano? Pani też chciała po prostu do Polski przyjechać.
Tak, przyjechaliśmy już 13 lat temu rodziną. Małżonek miał pochodzenie polskie. W pewnym momencie zdecydowaliśmy się, że chcemy tutaj się przeprowadzić, żeby dzieci tutaj otrzymali jakieś, wykształciły się i zdobyli wykształcenie. No i przyjechałam, kiedy starsze dziecko miało 10 lat, młodsze 4 latka i to młodsze dziecko zdecydowanie adaptacja przebiegała bardzo łatwo i teraz nawet pierwszym językiem jest język polski młodszego dziecka. Natomiast starsze dziecko, syn, a ciężko się na początku adaptował się w polskiej szkole. Mieliśmy dość trudne doświadczenie. Dlatego właśnie jestem w tym zawodzie, bo szukałam cały czas rozwiązania, jak pomóc tym dzieciom. Na doświadczeniu matki przez te doświadczenia przyszłam do tego zawodu przez przypadek. Chcąc pomóc swojemu dziecku, teraz wspieram inne i powiem, że ta migracja, no tak etapowo jakby przybiegała, tak jak pisze literaturę, te etapy, najpierw ten szok kulturowy i tak dalej, wszystko to mieliśmy. Teraz mieszkając już 13 lat, oczywiście tu nasz dom i już nie planujemy powrotu, natomiast nie porównam nigdy to, co doświadczałem ludzi w przypadku uchodźca. Nie byliśmy uchodźcami, zawsze mieliśmy możliwość wrócić i cieszę się, że to było świadome.
Powiedziała pani o szoku kulturowym. Na czym polega ten szok kulturowy między Polską a Ukrainą? Wydawałoby się, tych różnic wielkich nie ma.
No, szok kulturowy to jako określenie osoby, która zmienia kraj, miejsce zamieszkania, to najpierw stykają się na co dzień z jakimiś...
Co jest tak bardzo inne?
Tak bardzo inne to... trudno mi teraz powiedzieć. Teraz już po tylu latach powiem, że ja widzę nieraz, że jak wracam na Ukrainę, to niektóre rzeczy mnie dziwią. To, co wcześniej mnie dziwiło. Na przykład w relacjach takich na co dzień z ludźmi, a ludzie bardziej otwarci, głośniej rozmawiają, emocje wszystkie takie...
Tutaj czy w Ukrainie?
W Ukrainie. Mhm. Tutaj może to jest też taka odmiana Krakowa, że ludzie bardziej stonowani w emocjach, mi się wydaje.
A Ukraińcy są bardziej żywiołowi, tak?
Tak, mi przypominają czasami Włochów, jak mają jakieś dyskusje po włosku, emocjonalnie. No.
A pani Oleno, co dla pani było największym szokiem, kiedy przyjechała pani do Krakowa?
Dla mnie nie było szokiem. Dla mnie było to wszystko bardzo przyjemnie. Dla mnie szok kulturowy to też taki etap, kiedy się zakochujesz w nowe miejsce. No, ty jeszcze nie wiesz wszystkich szczegółów, a w moim przypadku to było tak, że bardzo mi się podobało. Ja od razu poszłam do biblioteki, brałam książki w języku polskim, ja chodziłam do muzea. Znaczy, właśnie ja przez kulturę, przez historię bardzo lubię tak wchodzić w nowe miejscowości i poznawać w taki sposób kraj. Właśnie swoich uczniów też zawsze namawiam. Idziemy do muzeum, wtorki w Muzeum Krakowa, w Narodowym Muzeum są dni wolne i zawsze jestem za to, żeby pójść z ukraińskimi dziećmi, z naszymi dziećmi do muzeum. Ale właśnie pytanie było takie, jakie różnice pomiędzy Polską i Ukrainą na przykład. Ukraina, u nas nie ma dzień dobry zawsze. My nie mówimy dzień dobry, kiedy wchodzimy do sklepu. I to jest taki szok dla tutaj dla Polaków, dla nauczycieli, dlaczego dziecko się nie wita? Dlaczego dziecko nie mówi dzień dobry, kiedy wchodzi do sklepu? I to też takie szok kulturowy, kiedy mówisz o tym rodzicom z Ukrainy, dlaczego nie witacie się? Ale przecież nie odczytują takie tego
potrzeby
takie, tak. Właśnie. I to są takie drobne detale, ale bardzo widoczne. Dlaczego się nie witasz? Dlaczego?
Co byście chciały, żebyśmy my, Polacy, od was przejęli? Czego wam brakuje w nas?
Takiego luźnego podejścia.
Że spięci
do
jesteśmy?
Życia.
Że połknęliśmy kij trochę?
No aż tak nie powiem.
Ja mogę tak powiedzieć.
Że tak trochę odpuścić sobie pewnych rzeczy, naprawdę. Polacy bardzo pracowici ludzie, strasznie zapracowani, że jednak aż tak to za dużo. Troszeczkę luzu, dać sobie możliwość na przyjemności. Życie naprawdę krótkie i nie wiesz, co czeka na ciebie jutro. A przecież życie jest piękne i trzeba korzystać i prosić na niektóre rzeczy.
A to cenna rada. To zapamiętajmy, drodzy państwo, żebyśmy troszkę odpuścili i byli bardziej wyluzowani. I nam to wszystkim dobrze zrobi. A z kolei Ukraińcy, żeby mówili nam dzień dobry, skoro tak bardzo chcemy. My też to lubimy. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Swietłana Syczewska i pani Olena Naumowa, które pracują jako asystentki międzykulturowe w krakowskich szkołach podstawowych numer 92 i 22 i należą do Stowarzyszenia Asystentów Międzykulturowych. To ma sens. No to ma rzeczywiście sens. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.